Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska. To niezwykłe obserwować, jak szybko się rozwija. Duma Polaków. Jestem zafascynowany jej skutecznością. Bardzo mało kobiet prezentuje w tej dyscyplinie taki poziom. A to tylko niektóre komentarze, jakie można przeczytać i usłyszeć o 19-latce z lubelskiego klubu kolarstwa górskiego. Polska reprezentantka jako pierwsza kobieta na świecie wykonała podwójnego backflipa z lądowaniem na poduszce pneumatycznej. Tym wyczynem podczas Swatch Nines w Niemczech pokonała kolejne granice kobiecego freeridingu. A która z dróg zaprowadziła młodą lubliniankę z Górek Czechowskich prosto na to właśnie legendarne wydarzenie? O tym powiemy sobie już za chwilę.
Czas zuchwałych.
Zawodniczka lubelskiego klubu kolarstwa górskiego Natalia Niedźwiedź jest dziś moim gościem. Cześć Natalia.
Cześć, dzień dobry.
Próbowałaś już jeździć na rowerze ze złamaną nogą?
Nie. Jeszcze nie przyszedł mi ten pomysł do głowy.
Masz 19 lat, a jaka jest liczba twoich złamań czy poważniejszych kontuzji? Liczysz to w ogóle?
Złamań myślę, że już 3.
3 będzie, tak? A ile z tych złamań wydarzyło się właśnie w ostatnich 3-4 latach, odkąd zaczęłaś właśnie uprawiać wyczynowo sport?
Dwa. Jeszcze poprzednio złamałam sobie rękę, więc to będzie tyle z takich poważniejszych kontuzji.
Pytam, ponieważ dziś Natalia przyszła do studia z kulami i nogą w gipsie, ale zanim powiemy sobie więcej właśnie o kontuzjach i efektach ubocznych twojego sportu, to na początku gratuluję wyczynu, bo to chyba było coś dla ciebie nie do wiary, prawda, na początku?
Tak, już od dłuższego czasu próbowałam odjechać tą sztuczkę i właśnie tam na Swatch Nines był to idealny moment.
Mm-hmm. Smak sukcesu już ci spowszedniał, czy ten smar rowerowych emocji wciąż na sobie czujesz?
Nie, każdy taki sukces zawsze cieszy w ten sam sposób.
To znaczy?
Zawsze jest taka ekscytacja, nie ma takiego czegoś, że ta ekscytacja maleje z każdym razem, tylko...
I z upływem czasu, jak się czujesz z tym? No bo długo już próbowałaś, tak? Przymierzałaś się do tego?
Tak, pierwszy raz w ogóle próbowałam to rok temu na pokazach. Tam może troszeczkę ta skocznia była za mała, właśnie na Swatch Nines. Przelotu było dosyć sporo.
Więc... Wzwyż, tak?
Tak. I wzwyż, i do przodu.
Mhm. To było tak, jakbyś miała opisać trzecie, czwarte piętro?
Ciężko mi tak na oko.
Bo wiem, że tak właśnie czasami potraficie się wybić, prawda?
Tak. Samo wybicie miało ponad 3 metry, obstawiam, było naprawdę spore. Był to dokładnie step up, czyli kiedy wybicie jest niżej od lądowania, przez co jest to bezpieczne do próby nowych trików. Myślę, że to było tak... Mogło być to już 4. piętro? No czubek już... lądowania.
Nieźle. Zastanawiam się, czy udało ci się już powtórzyć w warunkach, powiedzmy sobie, domowych ten legendarny wyczyn.
To znaczy, już
po imprezie. Próbowałaś, czy od razu już złamałaś nogę?
Nogę złamałam tydzień po.
Czyli nie miałaś za bardzo czasu, żeby wypróbować. Bo to, że się raz udało, czy jest gwarancja, że kolejne próby zawsze będą właśnie kończyły się sukcesem?
No właśnie w sztuczkach jest tak, że te pierwsze odjechane próby to tak troszeczkę z fartem jest, ponieważ...
Dużo szczęścia.
Tak, ponieważ dopiero po czasie wykonywania tego triku łapie się taką powtarzalność, łapie się kontrolę w tym, co się robi.
Świadomość, prawda?
Dokładnie.
Tego swojego ciała, ułożenia, co właśnie powoduje, że ci się... Udaje. Podwójny backflip z lądowaniem na poduszce pneumatycznej to trik właśnie polegający na wykonaniu na rowerze dwóch obrotów w tył, tak?
Tak,
i lądujesz właśnie na tej poduszce. Wcześniej żadnej rajderce nie udało się tego dokonać na tak dużym rowerze. Bardzo często też podkreślasz, że
tak,
to jest
bardzo
ważne. Tak,
ponieważ tutaj jeszcze sprostuję. Widziałam 2 lub 3 kobiety, które robiły to, tylko robiły to na BMX-ie, na rowerze z mniejszymi kołami.
A ty masz?
Ja mam MTB. BMX ma zazwyczaj koło 20 cali, ja mam 26 cali. Oba rowery mają swoją właśnie własną specyfikację, więc tak w sumie ciężko określić, na którym jest łatwiej, ponieważ na jednym jest łatwiej jeden ma jedne plusy, drugi ma drugie plusy i tak samo jest z minusami tego roweru.
Ale konkretnie, jeżeli chodzi o ten trik, to można powiedzieć...
BMX jest dużo mniej stabilny, ale za to dużo łatwiej się rotuje, dużo łatwiej się kręci obroty. Co na odwrót jest właśnie z MTB, z tym większym rowerem. On jest właśnie bardziej stabilny, jednak te obroty trzeba dużo mocniej szarpnąć.
Na Ninesach potrzebowałaś do tego 5 prób, tak? Dobrze pamiętam.
Myślę, że jakoś tak wyszło.
Tak właśnie ty gdzieś i oglądałam, i czytałam, więc prawdopodobnie kilku prób potrzebowałaś, tak?
Tak, tak.
No właśnie, i w końcu się udało, ale domyślam się też, że tych prób było kilkaset razy więcej wcześniej.
Znaczy kilkaset nie, ponieważ nie było po prostu gdzie tego spróbować.
Warunków?
Tak. Na początku trenowałam to w Gąbki. W basen z gąbkami jest to bardzo fajny sposób na próbę nowych trików, na przykład pojedynczego backflipa. Można bezpiecznie spaść nawet i na głowę. A żeby to odjechać na kołach, potrzebuję po prostu właśnie takiej poduszki, która umożliwia utrzymanie się na kołach, właśnie odjechanie tego.
No właśnie, bo podczas tych prób widziałam, że udało ci się wykonywać te obroty, tylko że w momencie, kiedy już upadałaś na poduszkę, no to już osobno. Rower w innym miejscu i ty w innym miejscu, więc chyba dla ciebie najtrudniejsze było to, żeby pozostać na tym rowerze i na nim odjechać,
no
tak?
No właśnie nie, ponieważ... Nie? Przy sztuczkach, które się uczymy, uczymy się również upadać. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia, kwestia bezpieczeństwa, ponieważ najczęściej lepiej puścić ten rower.
Czyli jak już wiesz w powietrzu, że ci nie wyjdzie, to wtedy puszczasz rower, tak?
Tak, i to daje nam większe możliwości kontroli nad własnym ciałem w powietrzu, aby ułożyć się bezpiecznie do upadku.
Ty już to robisz zawodowo, czyli już masz tę świadomość w powietrzu, że ta sztuczka nie wyjdzie tym razem.
Tak, tak.
I jak zachować się w miarę bezpiecznie, żeby tobie się nic nie stało, tak?
Dokładnie.
Jest jeszcze jedna kwestia, nawet opanowanie jakiejś sztuczki nie daje ci gwarancji, że podczas ponownej właśnie próby jej wykonania nic złego się nie wydarzy. Czyli ta powtarzalność właśnie, to o czym mówiłaś, to jak długo potrzebujesz później czasu, jak dużo czasu potrzebujesz do tego, żeby... w końcu się udało, żeby mieć tę pewność?
Myślę, że nie da się odpowiedzieć tak konkretnie na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego, jak bardzo trik jest złożony, jakie tak właśnie są umiejętności kogoś do przyswojenia tego triku lub takiej orientacji w przestrzeni. Jeden trik szybciej uda się przyswoić w ten sposób, na drugi trzeba będzie dużo więcej czasu poświęcić i jest to kwestia dosyć indywidualna.
Backflip to jest jeden z trudniejszych?
No właśnie, ci bardziej profesjonalni zawodnicy mówią, że jest to jedna z łatwiejszych sztuczek.
Mhm, ale chyba początkowo bardzo trudno się tego nauczyć. Też tak słyszałam w wywiadach innych rowerzystów.
Tutaj właśnie kwestia też jest indywidualna, ponieważ jedni potrafią się nauczyć to w kilka prób, niektórzy potrzebują dużo więcej czasu, więc to też kwestia indywidualna.
Rozkładając tę sztuczkę na czynniki pierwsze, czyli ten moment startu, podjazdu, wybicia się, lotu oraz lądowania, opowiedz, jak to wygląda i który z elementów był dla ciebie właśnie najtrudniejszy?
Wygląda to tak, że najeżdżając na wybicie, ponieważ wybicie mamy specjalnie tak wyprofilowany najazd, który podbija do góry. Im właśnie bardziej pionowe wybicie, tym łatwiej się zakręcić do tyłu. Na wybiciu już tak właśnie staram się już odchylić do tyłu. Kiedy już czuję, że jestem w locie, wyszłam z tego wybicia, dokładam głowę, patrzę się mocno do tyłu, skulam się z rowerem, pociągam właśnie ten rower. I wtedy próbuję kontrolować tą rotację, żeby była szybsza lub wolniejsza.
I co czułaś już w powietrzu? No bo już mówiłaś, że masz tego świadomość, że to się uda tym razem.
Tak, właśnie przy tej próbie, która się udała, już właśnie po wyjściu z tego wybicia czułam, że to jest ta rotacja, że to może się udać.
I nie puściłaś roweru.
I po prostu myślałam tylko, aby nic nie zepsuć.
I co, była wielka radość?
Bardzo.
Łzy szczęścia, tak, też się pojawiły?
Tak, pojawiły się.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że ten trik udało się w końcu prawidłowo wykonać po jednej wskazówce, którą usłyszałaś właśnie podczas tego eventu. Ogólnie twierdzisz, że w tym sporcie niezwykle ważne jest właśnie takie wsparcie środowiska i podkreślasz, że na całe szczęście ty nie spotkałaś się z toksycznym podejściem. Co rozumiesz właśnie przez to sformułowanie toksyczne podejście?
Właśnie od niektórych dziewczyn słyszałam, że dostają takie komentarze w stylu: ty tu nie pasujesz, nie powinnaś tego robić, jesteś dziewczyną, nie powinnaś jeździć. Jest to dosyć przykre, ponieważ jest to w pewnym stopniu dyskryminacja, ponieważ i kobiety, i mężczyźni, myślę, że oczywiście jest spora przepaść pomiędzy poziomem mężczyzn, szczególnie w tej kategorii już pro, a poziomem kobiet, jednak ostatnio kobiety naprawdę szybko progresują.
Ale już widzimy wiele takich ekstremalnych sportów, gdzie coraz więcej jest kobiet, więc tym bardziej dziwi, że takie podejście faktycznie funkcjonuje. Czym to może być spowodowane? Tym, że kobieta dalej jest, myślisz, nie wiem, że jesteśmy zbyt kruche na tego typu właśnie sporty, czy tym, czym to może być spowodowane?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Kiedyś właśnie, jak rozmawiałam z koleżankami, mówiły, że kiedyś dużo bardziej właśnie było takie podejście, ponieważ dziewczyny były bardzo mało spotykane na rowerze. Kiedy już się jakaś trafiła, było to po prostu coś wow. Teraz kobieta jeżdżąca na rowerze, która wykonuje różne ewolucje, stało się już bardziej normalne. Dalej jest takie wow, kiedy dziewczyna właśnie zrobi backflipa, jednak jest już to coś bardziej normalnego. Więc też tych komentarzy właśnie takich negatywnych jest dużo mniej, chociaż dalej się jeszcze zdarzają.
No pewnie też w sporcie jest dużo mniej kobiet z tego względu, że jest to sport wyczynowy, właśnie ekstremalny, a jednak twierdzi się, że może kobiety bardziej się obawiają, mają większy ten próg. Masz coś takiego, że obserwujesz, że inni zawodnicy z większą śmiałością podchodzą do wykonywania jakichś nowych sztuczek niż na przykład dziewczyny, niż ty, że ty masz więcej tych obaw o swoje zdrowie?
Tak, tak. Nawet ostatnio oglądałam film o kobietach, które pojechały na właśnie, jest taki event jak Fest Session. Mhm. Mamy właśnie taki tor w Kudowie, ponieważ jest to w kilku lokalizacjach. I właśnie wypowiadały się tam dziewczyny, że zaobserwowały, że u mężczyzn jest taka reakcja: boję się bardzo, ale dobra, jedziemy z tym, robię to. A u kobiet jest bardziej...
myślenie.
Kobiety muszą właśnie to przemyśleć. Jeszcze jak dochodzi przemyślenie różnych opcji upadku, tego, co może pójść źle, wtedy jeszcze ciężej to zrobić. Więc...
Ty masz coś takiego też, że widzisz, patrząc właśnie na takie wybicie, patrząc na tę sztuczkę, na to, co się może wydarzyć, właśnie widzisz już ten efekt końcowy, co może pójść nie tak?
Tak, właśnie. No, myślę, że jest to jeden z elementów, które są przydatne, może nawet potrzebne w ocenie ryzyka, ponieważ zawsze trzeba tutaj zaufać swoim umiejętnościom.
Nie przeceniać
się dokładnie. Więc taka wizualizacja, co może pójść źle, myślę, że często się przydaje. Ale też nie można zbytnio w to iść, nie można się na tym zbytnio skupiać, ponieważ może być taki efekt, że bardziej w to pójdziemy, w ten ruch, który może się przyczynić do upadku.
Czyli ta
świadomość. Więc lepiej się właśnie skupić na tym, jak to ma wyglądać. Ostatecznie może właśnie przejść przez głowę myśl, co może pójść źle, jednak w kontekście tego, jak bezpiecznie upaść, co zrobić, kiedy właśnie w powietrzu zadzieje się coś, co nie powinno.
Czyli to nie jest tak, że właśnie tak jak jeszcze powrócę, udało ci się już wykonać tę sztuczkę i to już nie oznacza, że do kolejnej próby będziesz podchodziła bezstresowo wykonania
nie.
backflipa. Cały czas będzie to w głowie.
Tak, tak. Szczególnie przy tak... No, nie ma co się oszukiwać, podwójny backflip do najbezpieczniejszych nie należy. Więc myślę, że zawsze będzie ten strach. Prawdopodobnie z czasem będzie coraz mniejszy, jednak Nawet kiedy staję właśnie na rozpędzie, na skocznie, które zazwyczaj nie latam. Mimo, że wiem, że dam sobie tam radę, ten strach jednak się pojawia.
No bo głupio zapytać, co ci grozi, bo jak ktoś, kto przynajmniej raz widział, co, jak to wygląda, to wszystko może się wydarzyć po prostu.
Dokładnie.
Łącznie z najgorszym scenariuszem, prawda?
Mhm. No właśnie, wracając do tego wyuczenia się ruchu, pamięci mięśniowej, zdarza się, że nawet trik, który wykonujemy, nie myśląc o tym kompletnie, to się samo robi, tam czasem może coś pójść źle. Więc nigdy nie można być pewnym tego, że coś się uda na 100%.
No bo nie jesteśmy maszynami, więc nawet jak już dokładnie czegoś się wyuczyliśmy, to nigdy nie daje nam gwarancji, szczególnie właśnie w tych sportach ekstremalnych, że wszystko pójdzie okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj macie przynajmniej taką swobodę, że tylko wy możecie zawieść w danej sytuacji, czy na przykład sprzęt jeszcze może zawieść?
Oczywiście, że sprzęt również może zawieść. Nieraz dzieje się, że nawet przy najlepszym sprzęcie coś nie zawiedzie, ponieważ te wszystkie siły, które oddziaływają na rower, są bardzo duże. Szczególnie najczęściej widzę, gdy przy rotacjach w bok zawodnicy troszeczkę przekręcają te rotacje i najczęściej wtedy po prostu wybucha opona. To się dosyć często zdarza, ale zdarza się również, że te ramy się łamią lub jakieś części, więc sprzęt też może zawieść.
Twoja przygoda z rowerem rozpoczęła się 4 lata temu, czyli gdy miałaś 15 lat, ale w tym czasie trochę inny sport ci chyba towarzyszył. Kiedy zrozumiałaś, że ta pierwsza miłość w postaci koszykówki nie jest tą na całe życie?
W sumie wyglądało to tak, że w ciągu dnia jeździłam, wieczorem był trening z koszykówki i wieczorem już po prostu nie byłam w stanie biegać na tym boisku, było takie zmęczenie. Jednak po prostu dużo większe możliwości widziałam w rowerze, mimo że to był właśnie początek. I dużo bardziej mnie do tego w ogóle ciągnęło. Dużo większą frajdę czułam przy jeździe na rowerze.
Dziś moim gościem jest Natalia Niedźwiedź, pierwsza kobieta, która wylądowała podwójnego backflipa na miękkie lądowanie.
Czas zuchwałych.
Natalia Niedźwiedź, zawodniczka lubelskiego klubu kolarstwa górskiego, jest dziś moim gościem. Ty specjalizujesz się w slopestyle'u, czyli jest to połączenie skoków na rowerze z taką jazdą terenową, tak? Z przeszkodami.
Bardziej właśnie tory są przystosowane do skoków, głównie skoków, na których właśnie mamy wykonywać ewolucje, różne sztuczki.
Mhm. Czy jest to bardzo... Tak czy inaczej, to brzmi bardzo ekstremalnie. Czy udało ci się już w tym czasie zaprzyjaźnić z tym strachem, o którym właśnie wcześniej rozmawiałyśmy? Czy jest on dla ciebie największym wrogiem?
Wszystko zależy właśnie od trudności tego, z czym mam się zmierzyć. Ponieważ są przeszkody, które na których staję, patrzę, oceniam, jak pojechać i jadę. A są niektóre, na którymi muszę więcej pomyśleć i jednak przełamać się do nich trochę bardziej.
Czyli racjonalnie po prostu oceniasz ryzyko.
Tak.
I swoje umiejętności.
Tak, bez tego łatwo można sobie zrobić krzywdę.
Na rowerze wyczynowo jeździsz od 4 lat, tym bardziej właśnie zaskakują te twoje sukcesy. Sama też jesteś bardzo młodą zawodniczką, masz 19 lat, a o młodych osobach rozpoczynających swoją przygodę ze sportami ekstremalnymi często mówi się, że mają tak zwany syndrom nieśmiertelności. Czyli, że nie do końca wierzą w to, że realnie im też coś może zagrażać. Są świadomi zagrożenia, ale nie ze swoim udziałem. Czy czasami łapiesz się na takim myśleniu właśnie?
Myślę, że może czasami się może tak zdarzyć, jednak zawsze muszę przemyśleć dokładnie to, co chcę zrobić. Właśnie więcej takich...
Ale nie masz nigdy takiej zbyt dużej pewności siebie, która cię może już zawiodła?
Nie, nie. Myślę, że nie.
Nie, jeszcze...
Czyli... Właśnie też w miarę doświadczenia można wyrobić sobie taki nawyk właśnie oceny zagrożenia.
Mhm. No ale 4 lata, no to jeszcze nie jest tak duże doświadczenie.
Znaczy właśnie czas, w którym jeździmy, a ilość, może inaczej, to przez jaki czas już jeździmy, a to na czym jeździmy, na jakie przeszkody musimy się przełamać, to właśnie tu jest ta różnica, że im więcej nowych rzeczy, im więcej takich rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć, one właśnie najbardziej rozwijają pod tym względem.
Mhm. Chciałam jeszcze poruszyć temat samej imprezy właśnie, Swatch Nines, bo to takie prawdziwe chyba treningowe Eldorado dla zawodników takich jak ty, prawda? Freeridingu. Organizatorzy piszą, że jest to miejsce stworzone do przekraczania granic i odblokowywania nowych sztuczek. Wielu też zawodników marzy o udziale w tym wydarzeniu. Mnie jednak zastanawia, z jakimi blokadami mierzy się zawodnik przed wykonaniem właśnie kolejnego triku. Czy to jest właśnie tylko ten strach o swoje zdrowie, że to miejsce nie spełnia wszystkich wymogów? No bo mówi się, że to miejsce odblokowuje człowieka w jakiś sposób, odblokowuje wykonanie tych trików.
Myślę, że z odblokowaniem się pomaga ta otoczka. Najlepsi rajderzy z całego świata pokazują tam w ogóle swoje możliwości i gdy potrzeba wsparcia, są bardzo pomocni. Na przykład przy podwójnym backflipie otrzymałam duże wsparcie.
Wskazówki właśnie, tak?
Właśnie przed tym skokiem, gdzie się udało dokręcić, dostałam jedną wskazówkę, która po prostu zmieniła całą rotację, dzięki której właśnie to odjechałam.
Ale to miejsce też jest takim bezpiecznym poligonem, prawda? Do trenowania właśnie nowych trików, nowych sztuczek.
Tak, właśnie przeszkody są tam przemyślane w taki sposób, aby było jak najbezpieczniej. Oczywiście nie da się nigdy stworzyć takich skoczni, które będą kompletnie bezpieczne. Jednak właśnie twórcy myślą o tym, o bezpieczeństwie zawodnika. Na przykład kiedyś na Mistrzostwach Świata właśnie slopestyle'u tworzono ogromne tory, gdzie zawodnicy z przerażeniem je przejeżdżali. Teraz właśnie idzie się w troszeczkę mniejsze, a które dają więcej możliwości zawodnikom, ponieważ mogą odblokować właśnie jakieś takie trudniejsze sztuczki, które bezpiecznie zrobić na mniejszym przelocie, chociaż nie małym.
Mhm. A jak tam się w ogóle pojawiłaś? Chyba dostałaś dziką kartę, tak?
Tak, Swatch Nines ogólnie dostać się tam da jedynie za zaproszeniem oficjalnym od Swatch Nine. Ale jednak też czasami są organizowane konkursy właśnie o dziką kartę, w których na przykład 2 lata temu mogły dostać się 3 osoby, w sensie 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn. W tym roku była tylko 1 kobieta, 1 mężczyzna. Konkurs w ogóle polega na tym, aby podesłać tam do nich swój film, w których pokazuje się, jak się jeździ. Pokazuje się swoje bęgary, czyli takie najlepsze sztuczki, jakie się umie. Oni następnie wybierają osobę, która pokazuje najlepsze rzeczy i zapraszają ją tam.
I wybrali ciebie. A wiesz, ile osób się starało o dziką kartę?
Nie, właśnie jedynie tylko kilka udostępnili na swoich social mediach, a ile zostało nadesłanych filmów, nie mam pojęcia.
Wiesz, to jest dosyć też dziwne, bo wiemy, że żeby wziąć udział w zawodach, no to trzeba się postarać, ale żeby wziąć udział w treningu, żeby tak trudno było dostać się na sam poligon, na same treningi, to jest też coś dziwnego.
No właśnie, może to nie jest jedynie jako takie treningi, ponieważ no właśnie ten event mocno się różni od innych tym, że właśnie nie są to zawody, tylko...
No przy... Też nie są to pokazy. Znaczy, tak. Między ogólnie wami no to są pokazy.
Ale... Są to pokazy na przykład w 2 ostatnie dni, gdzie są to dni otwarte dla ludzi z zewnątrz. Jednak jesteśmy tam, żeby po prostu dobrze się bawić. Przełamywać właśnie te granice. Mamy cały team do różnych kamerzystów, fotografów, drony, co umożliwia fajne relacje w social mediach później. Jednak jest to też ogromna okazja, żeby się pokazać, ponieważ jest to bardzo znany event w środowisku rowerowym, więc na przykład dla mnie to był strzał w dziesiątkę.
Trudno zostać zawodowym już tutaj zawodnikiem, znaczy już takim zawodnikiem profesjonalnym? Jak oceniasz ten progres? 4 lata tobie to zajęło? Bo nie wiem, jak długo jesteś już na takim poziomie profesjonalnym?
Na przykład u mężczyzn jest to bardzo trudne, ponieważ ten poziom jest bardzo wysoki, szczególnie u osób ze Szwecji, Kanady, tam mają bardzo dobre podwórko do rozwoju. W Polsce właśnie mamy braci Godziek.
No właśnie.
I no jest to bardzo mało rajderów na tak wysokim poziomie.
Także kobiecie łatwiej zostać, tak?
Tak, właśnie dla kobiety dużo łatwiej jest osiągnąć
ten poziom profesjonalny.
Tak, ponieważ no, kobiet jest mało. Znaczy inaczej, kobiet, które jeżdżą tak dla siebie po prostu jest w sumie już całkiem sporo, tak mi się wydaje. Jednak kobiet, które naprawdę tak prą do przodu w tych sztuczkach, ponieważ no, wiadomo, jest to niebezpieczny sport, no, jest niestety mało.
A zawsze jesteście podzieleni na kategorie, jeżeli chodzi o płeć?
Nie, zdarza się, że nie. Na przykład na zawodach Red Bull Roof Ride, które odbyły się w Katowicach, startowałam jako
też
jedyna...
Też bardzo prestiżowe zawody właśnie, tak.
Startowałam jako jedyna kobieta i nie było sensu dla mnie oddzielnej kategorii robić, dlatego startowałam z mężczyznami.
No tak. Jak też często podkreślają freeriderzy, także właśnie polscy arcymistrzowie, o których sama przed chwilą powiedziałaś, bracia Godziek, w tym sporcie najważniejsze jest nauczyć się upadać. Co jest dla ciebie trudniejsze? Upadek, czy patrząc tak na to trochę szerzej, podnoszenie się z upadku i podejmowanie tej kolejnej, czasem setnej z rzędu próby wykonania danego triku? Czy łatwiej właśnie podnieść się z tego upadku fizycznie czy psychicznie?
No to też wszystko zależy od upadku, ponieważ czasem ten upadek może porządnie zaboleć.
Ale nie demotywują cię te próby kolejne?
Czasami, kiedy już się wpada w taką powtarzalność błędu, no na pewno jest to mocno demotywujące. Aczkolwiek właśnie po takich groźniejszych próbach często...
Trzeba zrobić przerwę.
No właśnie, też zależy od podejścia kogoś. Ja na przykład wolę spróbować coś jeszcze raz, aby nie zblokować się do tego później. Ponieważ kiedy się przewróci przy czymś, zrobi sobie tam lekko krzywdę, tak że po prostu można jeszcze dalej jeździć. I się właśnie nie powtórzy tego triku, w głowie zostaje właśnie ta gleba.
Tak.
Ten upadek.
Łatwo wyhodować w ten sposób w sobie traumę, prawda?
Tak. Więc to też jest ta część walki ze strachem.
Mhm. Co czujesz przez te kilka sekund w powietrzu? Szymon właśnie Godziek w jednym z wywiadów powiedział, że to jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie zna. Te kilka sekund w powietrzu. Dla niego to czysta wolność. A czym to dla ciebie jest?
Myślę, że też taka właśnie wolność, chociaż jestem już tak na tyle przyzwyczajona do tego uczucia w powietrzu, że dla mnie coś dosyć mocno normalnego.
Mm-hmm.
Pamiętam właśnie jakieś takie swoje pierwsze większe skoki, było takie wow, to uczucie w powietrzu, takie jak długo. A teraz tak po prostu no jest to coś normalnego, coś do czego jestem już przyzwyczajona.
No tutaj grawitacja nie jest waszym chyba największym sprzymierzeńcem.
No, myślę, że tak.
Ale jest ta obawa cały czas, prawda? Właśnie, że będzie ta mocna gleba.
Myślę, że też nie zawsze, ponieważ no niektóre skoki na przykład robimy codziennie, szczególnie właśnie na takich lokalnych spotach, na których trenujemy. No to jest to już coś, co wykonujemy cały czas, w czym się dobrze czujemy, więc już tego strachu nie ma. Właśnie bardziej, gdy robimy jakieś nowsze rzeczy, które zazwyczaj na co dzień nie robimy, wtedy już się pojawia ten strach.
Mm-hmm. W studiu Radia Lublin jeździ ze mną Natalia Niedźwiedź, pierwsza kobieta na świecie, która wylądowała podwójnego backflipa. Radio. O swoim ostatnim wyczynie podczas Watch Nines w Niemczech opowiada Natalia Niedźwiedź z lubelskiego klubu kolarstwa górskiego. Jeden z twoich trenerów powiedział, że twój poziom zaawansowania znacznie przewyższa możliwości treningowe, które ma ci do zaoferowania właśnie lubelska infrastruktura. Tak jest rzeczywiście?
Tak, tak, niestety. A właśnie...
Tu chodzi tylko o tę lubelską, czy w ogóle Polskę mamy też tutaj na myśli?
Są miejsca, gdzie są fajne tory, które umożliwiają rozwój. Na przykład bardzo podoba mi się pod tym względem Kraków. Lublin. No niestety tutaj troszeczkę tego brakuje. Na przykład dużo więcej uczę się gdzieś na wyjazdach, gdzieś na eventach, gdzie te skocznie są już bardziej takie właśnie pod zawody, niż na przykład na lokalnym podwórku.
Zastanawia mnie, jak to się stało, że pomimo właśnie braku odpowiednich tych bike parków, pump tracków, czy specjalistycznych takich torów do jazdy, słowem, pomimo braku tego odpowiedniego poligonu do treningu, udało ci się osiągnąć takie sukcesy? Jak to jest możliwe?
Znaczy, tory mamy, tylko te tory są właśnie mniejszych rozmiarów niż te, które są pod eventy, zawody. Więc po prostu uczyłam się sztuczek na tym, co miałam. Później starałam się to przełożyć w innych miejscach. Na przykład bardzo dużo pomogły mi pokazy, ponieważ tam właśnie jest ta poduszka taka pneumatyczna, na którą możemy sobie spokojnie się przewracać. I to w sumie myślę, że tak najbardziej mnie pchnęło do przodu z progresem w sztuczkach.
Że wiedziałaś, że nic groźnego ci się nie wydarzy, tak? Bo to daje jakieś duże prawdopodobieństwo bezpiecznego skoku.
Tak, tak. Od razu łatwiej się skupić nad sztuczką.
No strach cię nie blokuje tak. Po prostu. No ale mimo wszystko chyba masz trudniej niż na przykład zawodnicy z zachodu.
Niestety tak. No, na przykład mają dostęp do lepszych miejsc, które są po pierwsze bezpieczniejsze. Po drugie, no u nas na przykład w zimie, kiedy spadnie deszcz, nie da się jeździć lub spadnie deszcz. Znaczy, przepraszam, spadnie śnieg lub deszcz, nie da się jeździć wtedy. Na przykład oni mają ukryte skateparki, gdzie mogą się spokojnie rozwijać. I to skateparki, które są przystosowane pod rowery, duże rowery, a nie na przykład skateparki pod hulajnogi, deskorolki lub tego typu.
Czyli można powiedzieć, że u ciebie zadziałał talent? Jakieś specjalne predyspozycje, które mimo właśnie tych przeszkód pozwoliły ci osiągnąć tak duży sukces w dość chyba szybkim czasie. Nie wiem, jak jest to określane w środowisku. 4 lata to dużo czy mało?
Myślę, że nie jest to dużo.
No właśnie, tak mi się też wydawało. Tym bardziej na taki poziom profesjonalny. No to jest, w każdym sporcie to jest coś praktycznie nie... No trudne do przeskoczenia.
Niestety, tak.
Czyli co, talent? Czujesz coś takiego w sobie, że masz jakieś predyspozycje do tego?
Ogólnie jakoś tak zawsze miałam taką łatwość uczenia się takich rzeczy z koordynacją fizyczną.
A, to faktycznie, bo wiedziałam, że fantastycznie żonglujesz.
Fajne ćwiczenie takie poboczne. Ale też upartość, ponieważ no tutaj talentem się wszystkiego nie zrobi. To są godziny przepracowane na tym rowerze, setki prób, sztuczki przed tym, jak w końcu się uda.
Ile trenujesz dziennie?
Ogólnie to w sumie nie mam jakiegoś takiego planu, że wychodzę w ten i w ten dzień. Jednak bardziej jest to zależne od pogody, bardziej jest to zależne od mojego zmęczenia, czasem nawet samopoczucia, ponieważ no kiedy ma się jakiś gorszy humor, jest się zmęczonym, no to dużo trudniej podejść do sztuczki, która wymaga właśnie wysiłku fizycznego, jak i psychicznego.
Mm-hmm. No właśnie, tam jest większy wysiłek fizyczny czy psychiczny? Potrzeba ci większej właśnie takiej dobrej głowy do tego sportu, czy kondycji?
Kondycja, no tam zawsze się przydaje. Też zależy od toru, bo na niektórych niektóre tory są dłuższe, niektóre tory trzeba podejść dłużej, ponieważ zawsze po tym, jak zjedziemy, musimy tam podejść na górę, żeby od nowa zjechać. Rzadko się trafia, że mamy jakiś podjazd.
A mówisz, że to żonglowanie to jest dobry trening na głowę. Co to oznacza?
Pomaga się to skupić na kilku rzeczach naraz. Gdzie na rowerze właśnie musimy wiedzieć, w jakiej pozycji się znajdujemy w powietrzu, czasem przy rotacjach, wiedzieć, czy nas coś nie krzywi, jak się wyprostować znowu, żeby ta rotacja bardziej prosto była, za ile wylądujemy, więc jest właśnie takich kilka czynników, na które musimy zwracać uwagę i takie żonglowanie, gdzie tych półeczek jest kilka, pomaga.
Czyli nie możesz sobie pozwolić na takie tunelowe patrzenie, tylko że widzisz cel, światełko, tylko musisz cały czas widzieć, co się dzieje dookoła, tak? Ciebie?
Ogólnie właśnie skupiamy się bardziej na jednej rzeczy, ale też właśnie te poboczne rzeczy typu właśnie szybkość rotacji czy tam długość lotu widzimy tak jakby bardziej podświadomie.
A co najbardziej cię fascynuje w tym sporcie? Adrenalina, przekraczanie własnych granic, czy może właśnie to, że kobiety w tej dyscyplinie mają jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ jest to sport mocno zdominowany przez mężczyzn? Czy tytuł pierwsza Polka, pierwsza kobieta mają dla ciebie jakieś większe znaczenie?
Oczywiście cieszy taki tytuł, jednak bardziej cieszy mnie to, że po prostu odjechałam to, że wykonałam swój cel.
Czyli nie przywiązujesz do tego jakiejś większej wagi. A powiedz mi, czy środowisko widzisz, że już poważniej cię traktuje? Czy nigdy nie było takiego problemu w twoim przypadku?
Myślę, że nie było takiego. Może na samym początku, gdy wsiadłam na rower, może tak coś takiego było jednak.
No ale to też wiadomo.
Tak, po czasie, kiedy ja już tak troszeczkę bardziej nauczyłam się jeździć, to już zniknęło.
Czyli od razu cię przyjęli z otwartymi rękoma, tak? Tutaj, na naszym lubelskim podwórku? No bo to tutaj się zaraziłaś.
Tak.
Złapałaś bakcyla.
Właśnie na początku tak troszeczkę z boku sama sobie jeździłam. Nie rozmawiałam zbytnio z lokalnymi osobami, może tam z kilkoma. Później właśnie jakoś tak zaklimatyzowałam się i jeździliśmy razem.
A co na to rodzice?
Na początku bardzo się bali.
No bo miałaś 15 lat, no właśnie, tak. Więc jeszcze rzeczywiście. Ale dali ci zielone światło?
Tak, właśnie dostałam od nich taki pierwszy rower, który nadawał się pod takie skoki, co umożliwiło mnie i w ogóle dalszy trening. Bez tego raczej bym nie była tu, gdzie teraz jestem.
Chciałam jeszcze właśnie powrócić do tematu tych kontuzji, które są nieuniknione. Wystarczy zobaczyć sobie filmiki z treningów freeriderów i widzimy na nich upadek za upadkiem, które najgroźniej chyba według mnie wyglądają właśnie podczas treningów w lasach, gdzie macie dużo takich właśnie naturalnych przeszkód i nie macie też stworzonych tych specjalnych warunków. Tam po prostu jest gleba. Wygląda to naprawdę momentami strasznie. Czy tak jest właśnie rzeczywiście, że to jest najtrudniejszy teren?
Ogólnie, jeżeli chodzi o drzewa, to ścieżki są tak wytyczane, aby...
Ale korzenie są czasami, chyba nawet widziałam, jak ty się taki korzeń, nie wiem...
To też zależy. No właśnie bardziej w innej odmianie tego sportu, w downhillu, czyli zjeździe z góry po takich korzeniach, kamieniach. Tam to występuje dosyć licznie, jednak właśnie w skokach slopestyle'owych u nas staramy się, żeby ta trasa była równiutka, żeby nie było żadnych kamieni czy korzeni, ponieważ nie mamy zbyt... ogólnie w tych w rowerach downhillowych jest zawieszenie, amortyzator z przodu i z tyłu, które wybierają te wszystkie uderzenia w koła. U nas niestety te amortyzatory by dosyć mocno zabierały całą siłę, którą wkładamy w rower. Tak jakby wpompowujemy go czasem w ziemię, żeby się wybić. I bardzo by nas to rozpraszało. Więc te wszystkie trasy są właśnie tak idealnie, zazwyczaj idealnie przygotowane.
A czy nie obawiasz się, że któraś z tych kontuzji wykluczy cię ze sportu?
Myślę, że staram się o tym właśnie nie myśleć, ponieważ no to może też mocno zblokować. Oczywiście jest taka możliwość, no jednak zbyt bardzo kocham to, co robię, więc staram się po prostu o tym nie myśleć.
No dobrze. Życzę ci kolejnych sukcesów. Moim gościem była dziś Natalia Niedźwiedź, zawodniczka Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, która jako pierwsza kobieta na świecie wykonała podwójnego backflipa. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I przypominam, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na platformach z podcastami, między innymi na Spotify oraz na stronie internetowej Radia Lublin. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień w sobotę. Zbiórka po godzinie 13.